Dobra, gdzie my się znajdujemy? Tytuł nam już to wszystko mówi. Hamlet, Królewicz Duński. Czyli tym razem przenosimy się do Danii. Co my wiemy o Danii? Dlaczego Hamlet jest o Danii? Skąd w ogóle coś o Danii mógł wiedzieć Szekspir? To była oczywiście, jak to w przypadku Szekspira, znana fabuła, znana historia młodego królewicza, który nazywał się Hamlet i walczył ze swoim stryjem po śmierci ojca. On powstaje w jakieś 1601, może gdzieś tak. Więc mamy początek XVII wieku. Więc znowu gdzieś bierzemy pomysł fabularny, ten główny wątek z kronik, ale wszystko inne jest dołożone oczywiście przez Szekspira. Po pierwsze, nie żyje jego ojciec, on przyjeżdża ze studiów, dopiero był pogrzeb, ściągają go, no bo pogrzeb, a okazuje się, że co? Że matka bierze ślub ze stryjem. I on przeżywa frustrację i wielką jakąś złość do swojej matki, że trup jeszcze nie ostygł, a ona już urządza wielką imprezę. I co więcej, spotyka od razu swoich przyjaciół. Okazuje się, że oni wiedzieli o tej imprezie. I on jest wściekły, że zamiast być razem z nim w żałobie, oni przyjechali na imprezkę. Się weselić. Przecież tym jest wesele. Mamy tutaj dużo myśli o zemście. Mamy jakieś te relacje syn-matka, ale także relacje damsko-męskie, relacje z Ofelią. Mamy okrutnego ojca polityka, tutaj mówię o Poloniuszu, czyli ojcu Ofelii. Mamy relacje starszego brata Laertesa, który będzie bardzo kochał, chociaż nie wyznaje tej miłości swoją siostrę Ofelię i jak starszy brat będzie starał się ją bronić. Mamy oczywiście przyjaciół i mamy dużo też motywu Teatru Mundi i mamy przyjaciela Horacja i tak jak ostatnio wam mówiłam, chciałabym, żebyśmy też zwrócili uwagę, bo jestem ciekawa waszego odbioru tego Horacja. Co to za postać jest? Dlaczego się nazywa Horacjo? Kto się nazywał Horacjo? Kto to jest Horacy? Mądra postać? Niemądra postać? Mądra, nie? To nam sugeruje, że to będzie jakiś zrównoważony człowiek. On jest przyjacielem Hamleta. Jest bardzo szlachetny i honorowy, ale też jakiś takim głosem rozsądku. Po tym właśnie Hamlecie dramatycznym miałam to wrażenie, że może Horacy wcale nie jest postacią, on jest tylko personifikacją rozumu, że mamy tu rozdzielenie racjo i emocjo, że emocjo to będzie Hamlet, a Horacjo racjo. Horacjo racjo? Nawet nie czuję, jak rymuje, jest marano. Ale to wam tak rzucam, bo to mi się dopiero pojawiło przy jakimś świecie, no. Kilkadziesiąt obejrzeń, przeczytań i to dopiero do mnie doszło. Taka myśl, więc chciałabym ją z wami jeszcze tutaj przedyskutować, czy możemy tak myśleć, bo przecież początkowo teatry robiły postaciami, były personifikacje jakichś idei czy uczuć. Mamy relację matki, która chce być szczęśliwa i jest królową. No i mamy tego Klaudiusza. Dziwną postać. Brat zmarłego króla, żonny władzy. Czyli on był takim tutaj Macbethem, ten Klaudiusz właśnie. Ale już od razu wiemy, że głównym bohaterem ma być Królewicz Duński. Czyli to wszystko będzie się tyczyło Hamleta. Jakby to było Jane Austen, to wszyscy by się połączyli i byłoby jedne wielkie zaręczyny. A skoro jest to Szekspir, jest to tragedia, to co się stanie, wszyscy umrą. Tego wy możecie być pewni. To nie ma żadnego zaskoczenia. Czytaliście już Romea i Julię, czytaliście Macbetha. Przynajmniej poza tą jedną postacią, Horacjem. Dlatego wam to tak rzucam, żebyście się zastanowili, czy w takim razie, skoro on jeden nie umarł, to czy on żył. Tego możecie być pewni, ale ważne jest to, jak to się potoczy. I jak tylko co sobie omówimy Hamleta, to chciałabym, żebyśmy przeczytali bardzo wzruszający, mnie wzruszający wiersz Herberta, bo wiecie, jestem psychofanką Herberta, Tren Fortinbrasa. Kim jest Fortinbras? Władcą Norwegii. Więc przeczytamy sobie Tren Fortinbrasa później w kontekście i też w kontekście Hamleta i tego, że niedawno omawialiśmy treny. Mamy tutaj też bardzo ważny motyw zemsty i mamy teatr w teatrze. I to są te rzeczy, którymi będę chciała się skupić, bo one później nam będą pięknie grały przy innych tekstach, które będziemy czytać. Od czego zaczyna się nam Hamlet? Akt pierwszy, scena pierwsza, teraz przed zamkiem, żołnierze na warcie i co się dzieje? Jest Horacio, jest Marcellus. Oni opowiadają o tym, że to są jakieś dziwne zwidy. Pamiętacie, to byłoby niemożliwe w dramacie antycznym, którym odpowiadała zasada mimesis. Tutaj nie mamy tej mimetyczności. I co noc pojawia się ten duch zmarłego króla. Horacio usiłuje dopytać się tego widma, kim jest, ale ono się do niego nie odzywa. No i w takim razie co trzeba zrobić? Pójść po Hamleta, po syna. Powiedzcie mi, co wiadomo na temat ojca Hamleta, czyli starego Hamleta. Nazywali się tak samo, jak to ojciec przekazuje swoje imię swoim dziedzicowi. Marcellus, nie jest, że to widmo podobne, powiedz, do zmarłego króla? Horacy, jak ty do siebie? Taką właśnie zbroję miał wtedy, kiedy Norwę Życzyka pobił, tak samo pomnę, marszczył czoło wtedy, kiedy po bitwie zaciętej na lodach rozbił tabory Polaków. Rzecz dziwna. Tak, pojawia się tu Polacy. Czyli dokładnie tak samo im się pojawia, jak wtedy, kiedy był wielkim wodzem i prowadził bitwę. Już tutaj wiemy, że stary Hamlet walczył z królem norweskim. Tutaj też się nazywał Fortynbrand, więc przynajmniej nie macie tutaj problemów, jak zapamiętać. Syn dziedziczy imię. I okazuje się, że stary Hamlet zabił starego Fortynbrasa. I przez to zajmuje część ziem norweskich. Oni tutaj sobie rozmawiają, że to tak ryzykowne jest, nie? Bo on teraz umarł, a książę norweski będzie szykował armię, żeby teraz zaatakować Danię. A co tu się dzieje? Wesele. Nie, że jest śmierć króla, to jeszcze wesele. Więc mamy ciągle jakiś taki nastrój, takie piętno zbliżającej się wojny. Na pewno ten Fortynbras się szykuje. Cały czas o tym mówią. Dlatego mamy tak ciągle ludzi na warcie wystawionych, nie? To jest ta czujność. No i mamy spotkanie, czyli na początku mówią to wszystko Hamletowi, że tak się wydarzy. I tutaj nam się to kończy. Co się dzieje dalej? Poznajemy Klaudiusza i Gertrudę. Sala audiencjonalna w zamku. Król, królowa, Hamlet, Poloniusz, Laertes, Woltymant, Korneliusz, panowie i orszak. Czego się tutaj dowiadujemy? Król przychodzi i mówi, mam zamiar poślubić Gertrudę. Wysyła w takim razie Korneliusa, tego Woltymanda z poselstwem do króla Norwegii, aby powstrzymać młodego Fortynbrasa, który szykuje się do wojny, że oni teraz nie są gotowi. Ciekawe to jest. Laertes chce wrócić do Francji, z której przybył, bo przybył, żeby uczestniczyć w koronacji Klaudiusza i w jego ślubie. I że mówi, że od razu później powróci. Za to Hamlet siedzi tutaj cały czas w stroju żałobnym, jest ubrany na czarno i jest bardzo smutny. I Klaudiusz mu mówi, że przecież teraz mamy szczęście, więc powinien się już cieszyć, że już mógłbym to minąć. Klaudiusz będzie prosił Hamleta, jednak swojego bratanka, żeby ten pozostał w kraju i nie wracał do Akademii w Wittenberdze. To jest ciekawe. Zobaczcie, mamy dwa miejsca, dwa kręgi uniwersyteckie. Mamy Laertesa z Francji i Hamleta. Z jakiego kraju? Wittenberga, gdzie? Niemcy. O czym, mając waszą wiedzę historyczną i historyczno-literacką, sam początek chociażby renesansu wam się już przyda, gdzie tu są różnice? Jaka by była Francja, a jakie byłyby Niemcy w czasach renesans, barok, renesans? Co się stało w Wittenberdze? Marcin Luther wywiesił 95 tez. Tutaj zaczyna się luteranizm. Tu się zaczyna zmiana, postęp, może. Na pewno są to zupełnie dwa inne kręgi kulturowe. I ci młodzieńcy, chociaż są w podobnym wieku, oni mają zupełnie inne doświadczenia i też inny pogląd na świat. Luther jako pierwszy na świecie przetłumaczył Pismo Święte na język narodowy, na język niemiecki. Hamlet musiał już to czytać. To się wydarzyło jakieś 80 lat wcześniej. Niż to jest opisane, nie? Więc może to są te czasy, a może, bo nie mamy tutaj dokładnie zarysowanego czasu akcji, nie? A może to są właśnie te czasy, kiedy był tam Martin Luther. Na pewno jest jakaś myśl rewolucyjna, coś nowego. Matka Hamleta też mu każe zostać. Niech będzie tutaj, niech się cieszy, niech zostanie też po weselu. No i tutaj, jak oni już wszyscy odchodzą, tacy szczęśliwi, że szykują wielką imprezę, Hamlet okazuje się, że nie umie być szczęśliwym. I nawet mówi tak, matka do niego, gdy wszystkim wspólna, czemu się tobie zdaje tak szczególna ta pospolitość tego wydarzenia? Zdaje się, panie, bynajmniej jest raczej. U mnie nic żadny zdaje się nie znaczy. Niczym sam przez się ten oczom widzialny, czarny i żałoby strój konwencjonalny. Wieczne z trudnością wydawane tchnienie. Obficie z oczu cieknące strumienie. Żałość na widok stawiana obliczem, miną, gestami. To wszystko jest niczem. To tylko zdaje się, bo potajemnie można być obcym temu, ale we mnie jest coś, co w ramę oznak się nie mieści, w tę larwę żalu, liberię boleści. Ból, on jest jednym wielkim bólem, on cierpi. No i ona mu każe zostać, żeby nie wracał. Ze wszystkich sił moich będę posłusznym, pani. On się poddaje matce. I później mamy ciekawy fragment, nie wiem, czy to jest zrozumiałe, jak się czyta, bo jednak mamy Szekspira, trzeba chyba samemu. Kiedy ten mu mówi, że zostań, ciesz się, Bóg daj to trwałe, zbyt wytrwałe ciało stopniało, w lotną paru się rozwiało. Lub Bóg daj ten, tam w niebie nie był karu, zagroził samobójcy. Boże, Boże, jak nudnym, nędznym, lichym i ołowym wda mi się cały obrót tego świata. To nie pielony ogród, samym tylko bujnie krzywiącym się chwasłe tem porosły. O wstydzie, że też mogło przyjść do tego. Parę miesięcy dopiero jak umarł. Nie, nie. I tego nie ma. Taki dobry, taki anielski król. Naprzeciw tego istny Hiperion. Naprzeciw satyra. A tak do matki mojej przywiązany, że nie mógł ścierpieć nawet, aby lada przeostry powiew dotknął się jej twarzy. Ona zaś. Trzebaż, abym to pamiętał. Wieszała mu się u szyi tak chciwie, jakby w niej rosła żądza pieszczot w miarę zaspokajania jej. I w miesiąc potem, oprócz tą myślą, słabości, nazwisko twoje, kobieta. W jednej marny miesiąc nim jeszcze zdarła te trzy wiki, w których szła za biednego mego ojca ciałem zalana łzami jak niobę. Patrzcie, Boże mój, zwierzę, bezrozumne zwierzę, dłużej by czuło żal. Zostaje żoną mojego stryja, brata mego ojca, lecz który tak jest do brata podobny jak ja do Herkulesa. W jeden miesiąc, nim jeszcze słony osad łez nieszczerych, zaczerwienionych powiek jej ustąpił, została żoną innego. Tak prędko, tak lekko skoczyć w kazirodcze łoże. Nie jest to dobre, ani wyjść nie może na dobre, ale pękaj serce moje, bo usta milczeć muszą. Zobaczcie, jak on cierpi. Co sądzicie na temat jego reakcji na ślub matki miesiąc po pogrzebie? Czy jest słuszna, czy jednak nie, że może jednak was odrzucam, że jest zbyt brutalne to, co on mówi. Ja też właśnie się zastanawiałam, czy z jednej strony normalne, że jest się w żałobie po swoim rodzicu, zawsze, że on się dowiedział, że ten umarł i przyjechał do studiów, jakby nie był przy tym, że to wszystko wyrzucać. A tutaj nagle radość, zmiana. No, wujek staje się ojcem, ojczymem, nie? Matka wychodzi za mąż, ale z drugiej strony, no właśnie, musisz pilnować kraju, więc może ona robi dobrze. Z jednej strony znajduje tego władcę, ale chyba nie to poraża Hamleta. Poraża go to, że ona pała rządzą. Oni się cały czas pieszczą na jego oczach. Oni są zakochani. To go chyba tak odstręcza najbardziej. Że oni sobie cały czas ukazują uczucie, jak to jest możliwe. Tak szybko. Ona nie przeżyła żałoby i wpadła od razu w miłość. Nikt nie powinien oceniać cudzej żałoby. Chyba, że inaczej to przechodzi. Ale jemu ewidentnie, jak on patrzy przez swój pryzmat, brakuje tego płaczu, tego cierpienia matki. Uważa, że ona powinna to przeżyć. On nie jest gotowy na patrzenie, na jej radość. A z drugiej strony może ona ma, może to jest jakaś szansa też wyjścia z żałoby dla niej. Każdy chce być szczęśliwy przecież w życiu. I tu już mamy zarysowany ten konflikt. Padają mocne słowa. Kazirodcze łono, kobieta, bezrozumne zwierzę, słabości, nazwisko twoje, kobieta. On od razu to wszystkim kobietom, całej płci wyrzuca, bo uważa, że oni nie wiedzą w takim razie, co to jest miłość, co to znaczy wierność też, czułość, bo idą dalej. To zobaczycie później, jak będziemy czytać lalkę. To nam jeszcze znowu wybrzmi. Dokładnie te frazy się pojawią. No i zobaczcie, że w tym całym amoku żalu, który on wypowiada, pojawia się też żarcik. On mówi przecież: dostaje żonę mojego stryja, brata mego ojca, lecz który tak jest do brata podobny jak ja do Herkulesa. To jest żarcik. Bo czy Hamlet sugeruje, że jest podobny do Herkulesa? No nie, to jest myśliciel, to jest taki mały, wychudzony filozof. Tak, on nie jest siłaczem. Tak, czyli on jest zupełnym przeciwieństwem mojego ojca, ten jego brat. I nagle pojawia się Horacy. I to przeczytam ten fragment. Przyjm pozdrowienie nasze, drogi książę, wchodzi Horacy, Hamlet. Miło mi widzieć panów w dobrym zdrowiu. Wszak to Horacy, albo... Zapomniałem. Ja się sam zowię.
Co to w ogóle było za kwestia?
Wszystko przyjaciel. Zapomniałem, jak się sam zowię. To już mi daje wątpliwość. Ja jeszcze stawiam wielki znak zapytania. Czy Horacy istnieje? Horacy na to. Ten sam i jak zawsze królewiczowski mości biedny sługa. No i wchodzą dobry przyjaciel, Raczyn, Hamlet, weź to miano, a mnie daj tamto. Cóż się z Wittenbergi sprowadza? Czyli też przyjechał z tego samego miejsca. Czak to Marcellus, tak panie. Bardzo rad widzieć pana, dobry wieczór, ale na serio powiedz mi, Horacy, co cię przywiodło z Wittenbergi? Horacy na to mówi wprost. Skłonność do próżniackiego życia, mości książę. Się uśmiecha. Tego by się nie śmiał mi powiedzieć nawet twój nieprzyjaciel i sam też źle czynisz, chcąc ucho moje przymusić do wiary w własne zeznania twoje przeciw tobie. Wiem, żeś nie próżniak. Jakiż więc być może cel przebywania twojego w Elsinorze, mamy już miejsce, nauczysz się tu pić tego. Zobaczcie, są młodzi chłopcy, studenci. O czym oni mówią? Mówią, ale na serio powiedz mi i nauczysz się tutaj nieźle pić, mówi Hamlet przyjacielowi. Przybyłem na pogrzeb twojego ojca. Nie żartuj ze mnie, szkolny towarzyszu. Przybyłeś raczej na ślub mojej matki. W istocie prędko nastąpił po tamtym. Oszczędność, bracie, oszczędność. Przygrzane resztki przysmaku z pogrzebowej stypy dały traktament na ucztę weselną. To jest super ironiczne i śmieszne. Hamlet jest zabawny. On cały czas gra słówkami. On cały czas kpi z tego otaczającego świata i kpi też z siebie. Właśnie mówił, że na weselu podadzą jedzenie ze stypy, bo to tak mało czasu minęło. Wykorzystał żal i żart. Połączył to razem. To jest czysta ironia. Właśnie na tym ona ma polegać. To jest wszystko pełne groteski. Nie mamy tu jakże smutek, to mamy patos. W tej tragedii nie ma patosu. Są ciągle żarty takie, że w najmniej spodziewanych momentach pryska się śmiechem po prostu. Można opluć książkę, ekran, aktora. I tu jest ważna rzecz. Hamlet mówi, o mój Horacy, wolałbym był ujrzeć najzawziętego mego wroga w niebie, niż dożyć tego dnia. Mój biedny ojciec, zdaje mi się, że go widzę. Gdzie? Przed oczami mojej duszy. I to jest ten moment, kiedy duch ojca ujawni się Hamletowi. I on będzie opowiadał, co widzi. Obok niego będzie Horacy. Ta fraza będzie jednym z mocnych, ważnych różnych tekstów romantycznych. Dokładnie w baladzie romantycznej, która jest manifestem polskiego romantyzmu, Adam Mickiewicz użyje tego motta po angielsku. Widzisz gdzie? Przed oczami duszy mojej. Co to znaczy widzieć przed oczami duszy? To jest skrzydlate słowo. Możecie to gdzieś wypisać, bo to się będzie co jakiś czas powtarzało. Oglądacie filmy współczesne i okaże się, że ktoś to zagrał. To nie jest świat racjonalny. To nie jest racja. To jest czyste patrzenie przez emocje. I tak też powiedzą nam romantycy, że romantyczność kończy się słowami. Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mętca szkiełko i oko. Czyli nie prawdy objawione, naukowe, tylko przeczucie, intuicja, postrzeganie świat emocjami i zmysłami. Dlatego Szekspir stanie się duchowym ojcem romantyzmu. Widzę gdzie? Przed oczami duszy mojej. Proszę to sobie zapisać. Zagra wam to, bo na maturze ustnej jest zestaw o skrzydlatych słowach i trzeba nagle takie rzeczy wyciągać z głowy, więc już sobie to możecie powoli, powoli opracowywać. Dobra, więc oni sobie rozmawiają. Co się dzieje dalej? Czy jest pokazany, jak wygląda stary Hamlet? Może on jest opisany? Poza tym, że ma, oczywiście ma tę zbroję. Czy jakoś nam mówi o nim syn Hamlet, o swoim ojcu Hamlecie? Czy on wjeżdża na koniu? Czy on jest latającym duszkiem jak duszy Kacperek? On jest straszny czy zabawny? Czy on jest tylko przeczuciem? Czy on coś mówi? Pytam o to, bo w każdej inscenizacji teatralnej jest inaczej. I będziemy sobie oglądać klaty, to tam on wjedzie na koniu w stroju husarza. A w Królu Lwie, jak się pokazał Mufasa? Czyli jest taki, że może ten Hamlet bardzo to poczuć. Więc mamy tak. Horacy mówi, że go widział, nie otrzymał żadnej odpowiedzi, raz tylko podniosło głowę i zdało się chcieć coś powiedzieć, ale w tej chwili zapiał kur poranny i na głos, którego zerwało się nagle i znikło nam sprzed oczu. Horacy mówi, osobliwe. To jest ciekawe, taki Sherlock. Osobliwe. Jakże tu stoję, mości książę, mówi Horacy. Jest to rzetelna prawda, mieliśmy sobie za obowiązek donieść o tym waszej książęcej mości. Zaprawdę to widmo niespokojności mnie nabawia. macierz tej nocy warte? Mamy. No to czy było uzbrojone? Tak, od stóp do głów, od czaszki do kostek. Wszyscy mówią, nie widzieliście jego oblicza? Nie. Miał przyłbicę wzniesioną. Groźnież na twarzy wyglądało? Smutno, mówi Horacy. Smutno, bardziej niż gniewnie. Blado czy rumiano? Dopytuje Hamlet. On robi tu śledztwo. Bardzo blado. I wzrok was zlepiało? Tak, nieporuszenie. Kurde, szkoda, żebym tam nie był. Byłbyś osłupiał, mówi do niego przyjaciel. Czy długo to się działo? Długo, bo by ktoś przy średnim pośpiechu 100 musiał liczyć. Czyli ich zamurowało. Do 100 można było policzyć, jak się im pojawiało to widmo. Czyli nie było przewidzenie, to po to tu jest. Czy miało się w brodę? Tak jak zmarły król. Będę dziś z wami na warcie. Być może przyjdzie znowu. Na pewno przyjdzie. Skoro przybiera postać mego ojca, muszę z nim mówić, choćby całe piekło rozwarłszy paszczę milczeć mi kazało. Co do was, moi panowie? Jeśliście tę okoliczność dotąd zataili, trzymajcież ją i nadal pod zamknięciem. I co bądź zdarzy się tej nocy, bierzcie wszystko na rozum, ale nie na język. Nagrodzę wam to tę dobroć. Bądźcie zdrowi. Pomiędzy 11 a 12 zejdzie się na tarasie. 12 godzina. Godzina transgresji. Przejścia ze świata żywych do świata umarłych. A kur zapieje, kończy się noc, kończy się mrok, zaczyna się świat żywych. Tu te wszystkie elementy zostaną wykorzystane już w czasach preromantycznych do stworzenia powieści grozy. Właśnie działanie nocą, tą godziną 12, kończą się wszystkie widziadła i mary o świcie. To będzie nam później grało bardzo dobrze. Poznajemy relacje Laertesa i Ofelii. Oczywiście Poloniusz, ojciec Ofelii i Laertes, jej brat, będą pytać, jak tam jej relacje z młodym księciem. I nawet Poloniusz, on się kojarzy z takim, to jest bardzo dobry polityk, ale dobry pod tym względem, że wpisuje nam się w całą konwencję bycia politykiem, czyli jest totalnie bez emocji. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest taka bardzo oschła, surowa, nawet brutalna postać, ten Poloniusz. Dzisiaj w różnych filmach, horrorach, typu Paranormal Activity, w tych wszystkich raczej ta trzecia jest taka szokująca, jeszcze jakaś trzecia 30. Nie wiem, może ludzie zaczęli się później kłaść spać, dlatego trzeba było przesunąć, nie? Bo kiedyś no to jak już żyło się z kurami. Nie, więc tylko tak sobie to umiem tłumaczyć, ale zupełnie nie wiem, skąd to się wzięło i czy ta trzecia godzina, to też jest ciekawe, jest w różnych częściach świata, czy tylko w kinie zachodnim i my to przyswajamy przez to kino zachodnie. Nie? To jest też ciekawe. Wielokrotnie sama się urodziłam o trzeciej i myślę, że to jest też związane z tym, że człowiek się czasami budzi o tych godzinach, trzecia, czwarta, dlatego, że wtedy wchodzimy w inną fazę snu. Nie? Bo wiecie, mamy fazy snu różne, głęboki sen, to rozluźnienie i tak dalej. I że może to jest ten moment, kiedy otwierasz oczy i po prostu za każdym razem widzisz ten zegarek. Bo się inaczej już teraz kładziemy spać. Może wtedy to się działo o północy. Bo oczywiście za każdym razem się obudzisz trzecia coś, albo trzecia 33 i zobaczysz zegarek, to umierasz na zawał. Bo my jesteśmy nadal romantykami i romantyzm się nie skończył. I mimo, że staramy się być ludźmi racjonalnymi i wszystko sobie tłumaczyć, to ciągle mamy obawy, że ktoś nam wyskoczy zza krzaka, jak gdzieś idziemy, nie? Ciągle mamy jakieś przewidzenia. Szukamy symboli w świecie. Tak działa człowiek. Chce wierzyć, że jest coś więcej niż on. Więc ten Laertes i Poloniusz bardzo niefajnie rozmawiają z Ofelią. Traktują ją jako mało inteligentną. Co więcej, nie pozwalają mu się wiązać z Hamletem. Uważają, że on jest dziwny. Bo on nie jest Herkulesem, nie? To nie będzie dla niej partner. Przyznam wam ten fragment. Laertes rozmawiał z siostrą, ojciec przychodzi, co on ci powiedział?
Coś, co chodziło o Hamleta. Ona jest przerażona trochę, ona się boi tego ojca.
Sporo mi o tym wspominasz. Słyszałem, że on cię często nawiedzał w tych czasach i że znajdował w swojej stronie przystęp łatwy i chętny. Jeżeli tak było, a udzielono mi o tym wiadomość jako przestrogę, muszę ci powiedzieć, że się nie cenisz tak, jakby przystało dbałej o sławę córce Poloniusza. Jakież wy macie stosunki, mów prawdę. A teraz wyobraźcie sobie, że przychodzi do was wasz tata i mówi, co cię łączy z tym młodym człowiekiem? Konkret. Jaka jest reakcja? Nic. No bo o takich rzeczach, dość intymnych jak uczucia, raczej nie jesteśmy w stanie rozmawiać, jak na przesłuchaniu. A tu Ofelia mówi, oświadczył mi się ojcze swoją skłonnością. Nie oświadczył mi się, ale oświadczył mi się ze swoją skłonnością.
Ze skłonnością? Mówisz jak dzierlatka niedoświadczona w rzeczach niebezpiecznych. Wierzysz li tym tak zwanym oświadczeniom? Nie wiem, co mam myśleć, mój ojcze. Nie wiesz? To ja ci powiem. Masz myśleć, żeś dziecko, gdy oświadczenia te bez poświadczenia rozsądku bierze za dobrą monetę. Nie radzę ci się z nim świadczyć inaczej, że tej igraszki słów jeszcze użyję. Doświadczysz następstw niedobrych. To jest jakaś troska, tak? O coś tam przeczuwasz, to nie jest dla niej partner. A z drugiej strony robi to bardzo brutalnie. Tak się chyba nie powinno rozmawiać, zwłaszcza z córką. Więc Ofelia mówi, że on wynurzał mi swoją miłość. Bardzo obyczajnie. Tak, tak, bo czynić to jest obyczajem. I słowa swoje stwierdził najświętszymi, jakie być mogą, przysięgam. Plewy na młode wróble! Wiem ja, gdy krew kipi, jak wtedy dusza hojną jest w kładzeniu przysiąg na usta. On mi właśnie powiedział, że jeżeli buzują hormony, to każe ci wyzna miłość. Tylko mówi to bardzo brutalnie, niesensowne rzeczy. Także każe ci powie, że cię kocha w momencie, kiedy buzuje w nim krew. Tak to szybciej mówi w języku. Krew kipi. Nie bierz tych wybuchów za ogień. Więcej z nich światła niż ciepła, ale i to światło gaśnie w oka mgnieniu. On go przestrzega niemalże tak, jak ojciec Świteziańki ją przestrzegał, że nie wolno ufać młodym chłopcom. No i Ofelia mówi tylko tyle, że będzie posłuszna woli ojca. I tyle. Jaką postacią jest Ofelia? Jak wy ją oceniacie? Czy ona jest jakaś? A jeżeli tak, to jaka? Czy jest tłamszona? Głupia nie jest. Ale chyba też nic nie może. No bo tu jest uciskana z jednej strony przez brata, z drugiej przez ojca. No i jeszcze ten Hamlet z wyrazami miłości. W co ona oczywiście uwierzy? Tam będzie później bardzo ważny monolog. Uwielbiam go zresztą. Ten, wiecie, idź do klasztoru. Sobie też przeczytamy. W którym ona mówiła, że oni ciągle przynosił różne prezenty. To są dowody jego miłości. Że za każdym razem, jak się z nią widział, to jej dawał jakieś dowody miłości. I to nie słowa tylko, ale też jakieś przedmioty. Nagle mamy, co się dzieje u Ofelii, a u Hamleta spotkanie z ojcem. Ojcze mój władco, daj mi odpowiadaj. Nie pozostawiaj mnie w nieświadomości. Powiedz, dlaczego święte kości twoje na wieki, w którym je złożone, przebiły śmiertelny całun. Dlaczego grobowiec, w którym widzieli cię zastępującego, podniósł swe ciężkie marmurowe wieku, żeby cię wrócić do ziemi? Co to znaczy, że ty, trup, znowu w kompletnym rynsztunku księżycowy ten padł odwiedzasz, czyniąc noc straszną i nas, niedołężnych synów tej ziemi, strząsając myślami, przechodząc metę naszych pojęć? I powiedz, co to jest? Co za cel tego, czego chcesz od nas? Horacy mówi, to on ci daje znaki jakieś, nie? Żebyś tam podszedł sam. Hamlet idzie? Czegoż bym się lękał? To życie szpilki złamanej nie warte, a dusza moja koni śmiertelna, patrz, znowu na mnie kiwa, pójdę za nim. Czyli ma trochę obawy, więc musi sobie to wytłumaczyć. Okazuje się, że ojciec cały czas na niego kiwa, cały czas go woła. Los mój mnie woła i najmniejszą żyłkę mojego ciała czyni tak potężną, jak najsilniejszy nerw lwa nemejskiego. Z Heraklesa, pamiętacie? Niezwyciężony duch nie przestaje kiwać. Ciągle mnie wzywa, puśćcie mnie. Kumple się boją go puścić. Na Boga, w upiora zamienię tego, co mnie dłużej wstrzymywać będzie. Idę śpieszo za tobą. Duch i Hamlet wychodzą i tu mamy ciszę. I teraz mamy scenę piątą i tu się rozgrywa relacja między synem a ojcem. Duch mówi do niego. Słuchaj mnie, zbliża się godzina, o której w srogie siarczyste płomienie muszę powrócić znowu. Czyli gdzie trafił ojciec? Do piekła. Ojciec jest w piekle. Na chwilę tylko wyszedł. Nie lituj się nade mną, ale bacznym uchem ogarnij to, co ci mam odkryć. Jak niemniej masz się zemścić, gdy mnie wysłuchasz. Hamlet jest zszokowany. Jestem duchem twojego ojca, skazanym tułać się nocą po świecie, a przez dzień jęczeć w ogniu, póki wszystek kał popełnionych za żywota grzechów nie wypali się we mnie. Czyli może jego czyściec tak wygląda, nie? Że on już jest tak smagany, a może jest gdzieś na tych górnych kręgach piekła z Dantego. Gdybym miejsca moje pokuty, sekret mógł wyjawić, takie bym rzeczy ci opisał, których najmniejszy szczegół rozdarłby ci duszę. Czyli on to mówi, że on pokutuje i chciałby opowiedzieć o tym synowi, jak już wygląda życie pozagrobowe, ale nie może. Młodą krew twoją zmroził, oczy twoje jak gwiazdy z posad wydobył zawinięte, gładkie kędziory twoje prostowałyby się, tak z lęku. Także i każdy włos stanąłby dębem, jako na jeżu kolce, ale takich podań nie znosi ludzkie ucho. Słuchaj, oj słuchaj, jeśli choć cokolwiek kochałeś twojego ojca. Pomścij śmierć jego, dzieło ohydnego mordu.
Hamlet jest szokowany, bo on nie brał pod uwagę tego, że go ojca zamordowano. Tak, mordu, wszelki mord ohydny, lecz ten był nadzwyczajny, niesłychany. Zdajesz się pełen dobrych chęci, byłbyś tak nikczemniejszy niż najlichsze ziele wegetujące nad brzegiem Lety. Pamiętacie, rzeka zapomnienia. Gdybyś poznał na to obojętnie. Słuchaj więc, słuchaj, Hamlecie. Puszczony rozgłos, że podczas mego snu w ogrodzie wąż mnie ukąsił. Takim to skłamanym powodem śmierci mej zwiedziono Danię. Dowiedz się bowiem, szlachetny młodzieńcze, że ów wąż, który zabił twojego ojca, nosi dziś jego koronę. No i Hamlet już natychmiast dowiaduje się, że tak, że to jest stryj. Nie brał tego pod uwagę. On nie był zły na stryja. Był zły na fakt, że matka z nim gdzieś tam się całuje, pokazuje sobie dowody czułości. Ten to bezwstydny, cudzołożny potwór z zdradnymi dary, czarami wymowy, przeklęte dary, przeklęta wymowa, która tak może złudzić. Ku sromocie potrafił skłonić wolę mojej niby cnotliwej żony. O Hamlecie. Jeżeli niby cnotliwej żony, mówi stary Hamlet. O Hamlecie, cóż to był za upadek ode mnie, którego miłość statecznie chodziła dłoń w dłoń z ślubną przysięgą w objęcia nędznika, którego dary przyrodzone były naprzeciw moich tak liche, lecz jako cnota pozostaje czystą, choćby ją prośność w postaci niebianki usiłowała skusić i tak dalej, i tak dalej. W końcu on się dowie, co się stało ojcu, w jaki sposób ojciec umarł. To jest szokujące. Wlano mu truciznę do ucha. No, zobaczcie, to jest nietuzinkowa śmierć. Trudno odkryć. Nikt nie sprawdza ucha. No i Hamlet w tym momencie upada po raz pierwszy na swojej drodze krzyżowej. Świat, jaki znał, jaki widział, mu się rozpada. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Że żyje wśród morderców. Co więcej, matka została żoną i kocha się z mordercą swojego męża. Zatem Hamlet co może zrobić? Jest pełen obrzydzenia do stryja i do matki. Miotają nim sprzeczne uczucia. Przychodzą jego kumple i on ich błaga, żeby oni złożyli przysięgę i nigdy nikomu nie powiedzieli o tym, co widzieli, co się tu wydarzyło. I prosi ich o trzykrotną przysięgę. Ta trzykrotność, już o tym sobie nieraz mówiliśmy, jest dość ważna, bo duch z podziemi też krzyczy tubalnym głosem: przysiążcie! No i tu jest zabawne znowu ironia, bo Hamlet na to, jak ojciec z podziemi krzyczy przy książce: stamtąd odzywasz się, stary? Słyszycie tego kipra tam w piwnicy? Kiper, czyli piwnicznika. On dopiero był przerażony i używa takich słów. Więc tutaj to mam podkreślić nam, że Hamlet jest naprawdę młodym człowiekiem, że on jest nastolatkiem. Tak, nawet w tym przerażających chwilach potrafi zażartować i mówić jeszcze językiem potocznym. Właśnie przed chwilą umiera ze strachu. Widział ducha swojego ojca i nagle mówi: stary do mnie gada z podziemia, ale jazda. Właśnie to mówi swoim kumplom w tym momencie. I to musi być dlatego tak dobrze zagrane, a nie ciągle na wysokim C, nie? W teatrze. I Hamlet ma już plan. Niby w cimie bity przecież, że studiował. To jest jeszcze wiara, że studia dają ludziom inteligencję. Hamlet prosi swoich przyjaciół, żeby za żadne skarby nikomu o tym nie wspominali, chyba cisza, i że będzie się teraz dziwnie zachowywał i niech oni mówią, że nic o tym nie wiedzą i dlaczego tak się dzieje. Tak, czyli on też tutaj zawiera jakiś sojusz. Zaczynamy akt drugi. Tutaj Poloniusz się nam pojawia i Reinhold, albo Reinald, zależy gdzie sobie czytamy, jaki, w sensie jakie tłumaczenie, bo to tak jak było z Macbethem, trochę mamy nie do końca te same imiona. I jeszcze mnie ciekawi, dlaczego Poloniusz nazywa się Poloniusz. Czy macie w takim razie jakiś pomysł? Bo ja nie znalazłam wytłumaczenia, znam tylko hipotezy różne. Poloniusz. Może właśnie, że taki przemocowy, nie? Silny polityk. Może takie są hipotezy, ale nikt tego nie wyjaśnił. Może po prostu, wiecie, no. Skoro Mickiewicz wymyślił imię Grażyna, a słowackie imię Kordian, to dlaczego nie Poloniusz? Więc Poloniusz wysyła tego Reinolda, swojego sługę, by przekazał Laertesowi pieniądze i list i tyle, nie? Bo co robi Laertes? Jest w Paryżu. Przy okazji ten posłaniec ma się dowiedzieć, jak tam żyje Laertes. Czyli ojciec nawet jego kontroluje, nie tylko Ofelię. Czyli tamten ma zrobić śledztwo, jak sobie w Paryżu radzi jego synek i czy przypadkiem nie trwoni tych pieniędzy. Nagle pojawia się przerażona, kompletnie przerażona Ofelia. I mówi ojcu tak bardzo skromnie, że unika wszystkich już teraz spotkań z Hamletem i nie bierze listów od Hamleta, które on do niej wysyła, ale on nagle do niej przyszedł i wyglądał bardzo dziwnie, miał jakieś tam pognieciono ubranie, wiecie, jakiś taki był no, nieelegancki, może źle pozapinana koszula, no nie wiem, gdzieś tam wyglądał, bo jakby po prostu się dopiero co wyspał i tak wyszedł. Potargane włosy i się bardzo dziwnie zachowywał i wyglądał, jakby coś mu powieszało zmysły. No i Poloniusz w takim razie założył, aha, miałem rację, on jest dziwny. Prawdopodobnie oszalał z powodu niespełnionej miłości, więc muszę to powiedzieć królowi. Także jego bratanek prawdopodobnie zwariował, no i wytłumaczy z jakiego powodu. Taki mamy początek aktu drugiego. My już wiemy jako czytelnicy. Tutaj Hamlet zaczyna swoją grę. On będzie udawał szaleńca. Uprzedził przecież swoich przyjaciół, że będzie teraz dziwny. Król i królowa się dowiadują i wzywają przyjaciół, takich rówieśników Hamleta, z którym on zawsze chodził do szkoły, w sensie pewnie tych samych guwernerów. Po prostu, że są w tym samym wieku, takie same doświadczenia, jeżeli chodzi o edukację, więc pewnie go najdłużej go znają. Czyli wzywa Rosenkranza i Guldensterna. I pytają go, co się dzieje z waszym przyjacielem. Musicie być ciągle przy Hamlecie. I donoście nam, dlaczego on się dziwnie zachowuje. Znajdźcie przyczynę. Czyli on robi z jego przyjaciół tajemniaków jakiś, nie? Później przychodzą od razu po ich odejściu posłowie, którzy mówią, że wysyłał ich król Norwegii. A nie, że to nie, przychodzą ci posłowie, którzy zostali wysłani przez Klaudiusza do króla Norwegii z tą informacją, że ej, ale na razie wstrzymajmy wojnę, bo tu będziemy robić imprezkę. I oni przynoszą list, z którego można wywnioskować, że Fortinbras bardzo grzecznie prosi o pozwolenie na przejście przez terytorium Danii wojsk właśnie na ten podbój Polski. Więc Klaudiusz myśli, okej, super, super. Czyli nie nas chcą zaatakować, tu będziemy mieć jakiś układ, okej, nie będzie żadnej wojny, cudownie. Pojawia się w takim razie Poloniusz i mówi, ej, ale wasz syn jest dziwny. Czyli oni już dostają potwierdzenie, nie tylko, że sami to zobaczyli, tylko też od Poloniusza. I nagle pokazuje list Hamleta, który był dedykowany Ofelii, którym on wyznaje Ofelii miłość. Więc uznają, no tak, tak, oszalał. Ona rzuciła jego zaloty, na pewno to jest powodem jego szaleństwa. Musimy się przekonać naprawdę. Może zróbmy teatr. Schowajmy się. Gdzieś bądźmy w ukryciu. Zaaranżujmy spotkanie Hamleta z Ofelią. Sami się przekonamy, czy to jest powodem jego dziwnego zachowania. Więc oni się szybko tam odchodzą. I Poloniusz rozmawia nagle z Hamletem. To jest bardzo dobre. I to jest świetne też zagrane. Tutaj znowu padają nam skrzydlate słowa. Hamlet przychodzi, mówi, tak, wiesz, kto jestem? Pyta się Poloniusz. Tak, tak, wiem doskonale, jesteś rybak. Handlarz ryb, czyli stręczyciel. On go w tych słowach, Hamlet patrząc na Poloniusza, mówi, ty jesteś stręczycielem. Chociaż wie, że on jest takim jakby prawą ręką władcy. Dlaczego tak mówi? Bo Hamlet jest nastolatkiem, który ciągle pokazuje środkowy palec tym zasadom, które tu są. Jest stręczycielem. Kim jest stręczyciel? Spotkaliście się już nieraz z tym słowem. Jak ktoś jest podejrzany o stręczycielstwo, to chodzi na pewno o jakieś niemoralne czyny. Może to jest jakiś Alfons. On go bardzo, ale to bardzo obraża tymi słowami. A Poloniusz nie daje się wybić i mówi, nie jestem nim. No to tym ci gorzej. Radbym, żeś był tak uczciwym człowiekiem. Uczciwym właśnie, książę? Tak jest, mości panie. Być uczciwym w dziejach tego świata na jedno wychodzi, co być wybranym między tysiącami. Na wielką słuszność. Poloniusz w ogóle nie wie, o czym on z nim rozmawia. Hamlet, skoro odkrył, że może udawać szalonego, to sobie pozwala też obrażać ludzi nagle, publicznie i wie, że wszyscy go będą mieć za szaleńca, czyli nikt go nie będzie brał na poważnie. To jest super. Jeżeli bowiem słońce płodzi wzdechłym się robaki, promienie bóstwa ścierwo całują. Czy masz, bacz pan, córkę? Takimi słowami mówi Hamlet. Mam. Nie pozwala jej chodzić po słońcu. Wprawdzie poczęcie jest błogosławieństwem, ale gdyby twoja córka poczęła, na pewno byś jej nie błogosławił. Miej to na względzie, mój przyjacielu. Mówi Hamlet do Poloniusza. Ciekawe, powiedzieć ojcu, że jak masz córkę, to jej dobrze pilnuj, bo może jest wiatropylna. I nie byłbyś wtedy, nie byś jej nie błogosławił, nie byłbyś szczęśliwy. On wbija szpileczki cały czas. Poloniusz na to oczywiście czyta przez siebie, więc mówi, aha, zawsze mu się marzyła moja córka. Ale nie poznał mnie od razu. Wziął mnie za jakiegoś stręczyciela, czy rybaka. Kurczę, daleko już zaszło w nim szaleństwo. Muszę go jeszcze raz zagadnąć. I to jest to skrzydlate słowo. Co tam czytasz? Mości książę? Ważne. Wariat jest książką. A co na to mówi Hamlet?
Słowa, słowa, słowa.
To czyta Hamlet. A o treść czy chciałbym spytać, mój Poloniusz. Czyją? Tej książki, którą czytasz. Po twarze, mój panie, samym po twarze. Ten łotr satyryk utrzymuje, że starzy ludzie mają siwe brody i zmarszczki na twarzy, że im ambra i kalafonia ciecze z oczu, że mają zupełnie brak dowcipu obok wielkiego wycieńczenia łydek. Lubo ja temu wszystkiemu najsilniej, najpotężniej daję wiarę. Przecież nie sądzę, aby o tym pisać przestało. Bo wasz mość sam stałbyś się pewnie jak ja, starym, gdybyś mógł jak rak w tył kroczyć. Chociaż ta wariacja nie jest jakże bez metody. Może byś chciał zejść, mości książę, z tego świata w rzeczy samej. Byłoby to zejściem. Jak trafnie ma czasem odpowiedzi. Kurczę, dar ten często bywał udziałem szalony, gdy tymczasem przytomni i rozumni zawsze są zarówno szczęśliwi. Muszę go jeszcze opuścić i niezwłocznie pomyśleć o sposobach, jakby się on i moja córka zejść mogli. Miłościwy książę, zmuszony jestem pozbawić waszą książęcą mość dłuższe mojej obecności. Nie możesz, mój panie, nie możesz pozbawić niczego, czego bym chętniej się nie wyrzekł. Wyjąwszy życia, wyjąwszy życia, wyjąwszy życia. To mówi Hamlet 3 razy. Po 3-kroć wypar się życia. Żegnam cię, mój łaskawy książę. A Hamlet na to nudni, starzy, głupcy. I na tym się skończyła. Zobacz, co czytasz, mości książę? Słowa, słowa, słowa. Nic ważnego. To są tylko słowa. A z drugiej strony właśnie mu pokazał, że nic dla niego nie ma wartości. 3 razy wyrzekł się życia, że myśli o samobójstwie. Poloniusz powiedział, że tylko szaleńcy czasami dostrzegają rozum. Ale to i tak nie zmienia faktu, że on jest szalony. Że widzą prawdę świata. Od Hamleta mamy bohatera hamletycznego, czyli typ bohatera, który jest szalony, ale dlatego, że jest tym, który walczy o prawdę. I tak jest za każdym razem, kiedy chce się zrobić coś ważnego, to wszyscy ci uważają za szaleńca, później się z ciebie śmieją, a później przychodzi to im do codzienności. Tak jest z każdą rzeczą. Najpierw mówią wariat, wariat, później kpina. Dlaczego on to w ogóle robi? Kaszana, ja bym tego nie zrobił. A później wszyscy uważają, że tak trzeba i że to jest normalne. Tak przychodzi każda rewolucja. Dlatego według Szekspira, według romantyków, tylko szaleńcy są coś warci. Najlepszą drogą do prawdy będzie droga właśnie przez szaleństwo. Bo ten szaleniec, a później także romantyczny poeta czy dziecko, widzi więcej. Tylko szaleniec dostrzeże węża zjadającego słonia, a nie kapelusz. I te słowa, słowa, słowa zagrają nam też dobrze w tym spektaklu. Klaty, bo tam Hamlet, to będzie polski Hamlet, będzie trzymał modlitewnik. I też tylko o nim może powiedzieć, co czytasz, słowa, słowa, słowa. Wiesz, na początku było słowo, to w takim powtórzonym te słowa nic nie znaczą, bo liczą się czyny. Hamlet przestanie wierzyć w słowa.